jeżeli chodzi o przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I znowu potem jeszcze długi czas, jak wróciłem do domu i może przez niektóre następne dni, tak się zastanawiałem nad tym, co przeżyłem, co mnie dotknęło. I byłem na nowo zadziwiony, że to nie były jakieś wielkie wykłady. To było rozważanie słowa, to było dzielenie się tym, co w temacie i kwestii przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po prostu, co porusza nasze serce. I wiecie, myślę, że to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, my wiele razy mówimy o Duchu Świętym, ale to też mogą być tylko puste słowa. On jest rzeczywistością, On przynosi rzeczywistość Chrystusa, On nas dotyka. I widzę, kiedy z takimi otwartymi sercami my byliśmy jak gdyby skupieni na tym, co dotyczy naszego Pana, Jego powtórnego przyjścia, to ja widzę, jak niesamowite, błogosławione skutki to przyniosło. Ja byłem tak podniesiony, tak na nowo zachęcony, taki rozradowany w tej nadziei, a po prostu było to całkiem zwyczajne, proste spotkanie przy Słowie Bożym. I myślę, że wiele razy właśnie religijność, pewne ukierunkowanie, pewne nawyki nasze, po prostu, że biada, wiecie, jeżeli my się zadawalamy tylko pewną formą, nawykami, a nasze serce jest gdzieś indziej. Ja widzę cały czas, tak, Słowo Boże mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Wiecie, a czas umyka, a czas uchodzi. I teraz jak ten czas ty i ja wykorzystujemy? Gdzieś nawet w słowie jest też, kiedy oni odbudowywali tą świątynię po powrocie z niewoli Babilonu, to tam jest też takie słowo użyte, że byli ludzie, którzy gardzili tym dniem tych małych początków. Ci starsi, którzy jeszcze pamiętali świątynię w swojej świetności za czasów Salomona, oni płakali, bo to dzieło, którego na nowo się oni podjęli, wydawało się im tak biedne, tak znikome, że oni płakali. Inni znowu gardzili. Ale wiecie, to był Boży plan i ta resztka, która wróciła i podjęła się odbudowy, ona w Bożych oczach stanowiła całego Izraela. Po prostu przez tą garstkę Bóg dalej ze względu na ten naród realizował swoje cele. Chociaż w oczach niektórych to było pogardzane. Inni płakali, że to tak biednie wygląda. Ale wiecie, w tym była Boża wola, była Boża przychylność. I myślę, źle by było, gdybyśmy gdzieś po drodze, wiecie, zgubili te najistotniejsze rzeczy. To, że przychodzi człowiek do zboru, to, że człowiek może przeżywać Słowo Boże, to najistotniejsze ciągle w tym jest właśnie ta wartość, to, co człowiek ma w sercu, nie jakaś forma, bo ona może się zmieniać, ale jak to wygląda w twoim i w moim sercu. Czy jesteś wolnym człowiekiem? Czy osoba Pana Jezusa Chrystusa raduje cię? Czy Jego Słowo cię cieszy? Czy wiesz, co to znaczy być prowadzony Duchem Świętym? Bo Słowo Boże mówi, że zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I nie chodzi o to, żeby tylko skupiać się, żeby to tylko tutaj przeżywać, ale kiedy to tutaj przeżywamy, żeby to przeżywać na osobności. Bo z tego wynikają potem dalsze konsekwencje. Po prostu to bycie w Bożej woli, w Bożym, po prostu w tym, co Bóg chce przez twoje i moje życie czynić tutaj na tej ziemi, abyśmy kiedyś mogli usłyszeć właśnie to słowo, że sługo wierny, w tym, co małe, byłeś wierny, że my musimy znać to, czego Pan od nas oczekuje i że my to po prostu realizujemy. I naprawdę niekiedy jestem zdumiony, jak niekiedy w ludzkich oczach te małe rzeczy, jak wielką wartość, jak bardzo Pan się do nich przyznaje i jak On to błogosławi i jak wypełnia takim bogactwem i treścią naszego wewnętrznego człowieka. I popatrzcie się, pamiętacie jeszcze taką chwilę, Pan Jezus kiedyś tak powiedział, kiedy się rozradował w duchu, to dotyczyło tam konkretnej sytuacji, a on powiedział coś takiego, że wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. To dotyczyło właśnie tych uczniów, którzy poszli za Jezusem. I może wiele razy tak to tutaj, może też to ktoś tak odbierać, że to taki ma wydźwięk, że jak gdyby pogardzamy czy lekceważymy wiedzę, wykształcenie. Nie, to nie o to chodzi. Ale wiecie, jeżeli wiedza i wykształcenie idzie w tym kierunku, że człowiek coraz bardziej rośnie sam w sobie, to ja myślę, że to może człowiekowi zaszkodzić. I jeżeli popatrzymy się na tych pierwszych uczniów, których Bóg wybrał, to też na pewno nie było to bez powodu, że Bóg takich, a nie innych ludzi wybrał, którzy nie mogliby sobie cokolwiek w tym Bożym dziele przypisać. I takim ludziom ten Bóg się objawiał i przez Ducha Świętego, wiecie, tak ich wyposażał tymi swoimi darami, że to było wystarczające, aby zbudować Kościół, o którym Pan Jezus powiedział, że bramy piekieł go nie przemogą. I Bóg w żaden sposób nie potrzebuje być zależny od dumy, zarozumiałości i pychy, i wiedzy, i wykształcenia człowieka. Jeżeli to może być wykorzystane dla Bożego dzieła, to chwała Bogu. Ale jeżeli miałoby to być przeszkodą w tym Bożym dziele, a wiele razy jest, to Bóg po prostu rezygnuje z tego. Wybiera sobie takich ludzi, którzy są według Jego serca, którzy nie przypiszą sobie chwały, ale całą chwałę oddają Jemu. I ciągle na nowo, wiecie, Bóg szuka takich ludzi, którzy będą Go kochali, którzy będą po prostu, że nie będą stronniczy, nie będą kierowali się względami ludzkimi, ale którym naprawdę będzie zależało na tej społeczności z Nim, bo to stanowi o treści naszego życia. Do tego Pan się przyznaje. I wiecie, my w różny sposób jesteśmy, widzę, ciągle na nowo testowani, a Bóg jak gdyby przygląda się naszemu życiu, po prostu inwestuje w nasze życie. Ale tak jak wiele razy też to tak przeżywałem, że w szkole my się czegoś uczymy, ale przychodzi czas egzaminu i to jest normalne, że po prostu trzeba sprawdzić tą wiedzę. Czy to będzie wiedza jakaś teoretyczna, czy to będzie praktyczna. Trzeba zobaczyć, co ten uczeń się nauczył. Czy można go już potem gdzieś postawić na jakimś stanowisku? Czy można włożyć na niego jakąś odpowiedzialność? Bez egzaminu wiele razy nie jest to możliwe. To ten egzamin decyduje o tym, po prostu w jakim miejscu jest człowiek. I podobnie widzę, wiecie, jest w sprawach Królestwa Bożego. I ja się pewnym rzeczom niekiedy nie dziwię, kiedy przychodzą trudne rzeczy, trudne doświadczenia, bo one nas testują. Wiadomo, że przeciwnik nie śpi, ale one nas testują. Za czym my pójdziemy? Czym się będziemy kierowali? Po prostu na czym będziemy chcieli budować? I czy własne ja postawimy wyżej niż Boże dzieło i Boże Królestwo? Wiecie, Bóg sięga głęboko. Po prostu krzyż musi dotknąć wszystkiego. Dopiero wtedy człowiek jest użyteczny w Bożych rękach. I ja chciałbym jeszcze przeczytać słowo odnośnie tego czasu narodzenia Pana Jezusa Chrystusa i takie jedno słowo, po prostu na które chciałbym zwrócić uwagę naszą, a w którym jest niesamowita treść. I mogę powiedzieć, kiedy się nad tym zastanawiam, też na nowo dotykało to mojego serca. Czy mogę się... Czym to jest? Co to znaczy i dla mnie, i w moim życiu? Kiedy Pan Jezus się narodził i wnoszono Go do świątyni, Symeon użył tego słowa i potem jeszcze w Ewangelii Mateusza też na samym początku jest właśnie to słowo wspomniane. Ja może przeczytam już, kiedy Pan Jezus był wnoszony do świątyni, kiedy właśnie było to Jego poświęcenie. A gdy zgodnie z prawem, ja może troszkę też mam takie inne znowu tłumaczenie, ale jeżeli chodzi o sens i istotę, to jest to samo. To jest z Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 22 wersetu. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu, jak napisano w prawie pańskim. Każdy potomek płci męskiej będzie otwierający łono matki, będzie poświęcony Panu. Przyszedł też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę, parę synagorlic lub synogarlic lub dwa młode gołębie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha, Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, i światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na ten 26 werset. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa. I tu jest użyte słowo wybawcy posłanego przez Pana. A potem jeszcze raz, kiedy wypowiada się, można powiedzieć, w natchnieniu Ducha Bożego, mówi, że pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. I jeszcze może przeczytam z Ewangelii Mateusza na samym początku. Pierwszy rozdział, 21 werset. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. Urodzi ona syna i dasz mu imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. Wiecie, zacząłem się zastanawiać nad słowem zbawca, wybawca, odkupiciel. I tak zacząłem jak gdyby szukać, żeby tak lepiej to zrozumieć. Po prostu w jakim kontekście to patrzenie nabiera takiego znaczenia. I wiecie, kiedy patrzy się na życie narodu izraelskiego, ja myślę, że oni wiele razy to słowo słyszeli o Zbawicielu, o Wybawcy. I oni tego oczekiwali. I tutaj Symeon po prostu mówi, że ujrzał Wybawcę, zobaczył zbawienie, a więc zobaczył ratunek, zobaczył małe dzieciątko, prawda, które wnoszono do świątyni, a on w natchnieniu Ducha mówi, że zobaczył Wybawcę, że zobaczył zbawienie. A więc po prostu było to związane z czymś bardzo konkretnym. I tak sobie patrzyłem na życie Izraela. Ja bym może z księgi Sędziów jeszcze teraz przeczytał. Wiecie, parę takich miejsc, żeby jak gdyby wyraźniej oddać znaczenie słowa zbawca i wybawca. Dlatego wiecie, że to ma bardzo duże znaczenie, czy po prostu my sami, którzy jesteśmy Jego Kościołem, czy my to widzimy, czy my to przeżywamy, czy tego doświadczamy, Czy widzimy to, żeśmy naprawdę zostaliśmy uratowani i do czego się to sprowadza? Bo ten naród izraelski wiele razy musiał zostać doprowadzony do ostateczności, wiecie, żeby zaczęli wołać o, wiecie o co? O ratunek, o wybawcę. Bo widzieli, że sami sobie już nie dają rady. I oni wtedy wołali, żeby przyszedł zbawca, żeby przyszedł ratunek. I takie jest znaczenie tego słowa. I niekiedy my już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego słowa, po prostu myślę, że wiele razy jak gdyby religia człowieka tak urabia, że człowiek sobie myśli, że jest wszystko w porządku. I Izrael podobnie żył. Mieli świątynię, były składane ofiary, ale ich życie po prostu szło obok tych wszystkich rzeczy. I wiele razy to Bóg dopuszczał niesamowite sytuacje w ich życiu, żeby oni nagle zobaczyli, w jakim miejscu są. I oni wtedy wołali, jak to jest tutaj napisane w Księdze Sędziów i kilka razy właśnie też to słowo, że Bóg posyłał im wybawcę. Bóg posyłał im ratunek, kiedy sami znaleźli się tak, jak potem o tym czytamy, ja może przeczytam niektóre miejsca. Wiecie, niekiedy to trwało lata, niekiedy to trwało 20 lat, niekiedy 18, że więcej i mniej, że Bóg dopuszczał jakiś naród z tych okolicznych narodów, że oni ich zaczynali gnębić. Za czasów Gideona już było tak, że oni zasiali, a Midianici nadjeżdżali, zbierali wszystkie plony, wiecie, i oni nie mieli jak żyć. To była walka o przetrwanie, ale to się nie działo bez Bożej woli. Po prostu to nie tak tylko dlatego, że byli ci wrogowie wokoło. To Bóg dopuszczał, że Bóg im zabierał powolutku i niekiedy coraz mocniej dopuszczał, że zabierał im to, co stanowiło o ich egzystencji. Bo oni sobie myśleli, że to się im należy, że mają prawo do tego, a żyli zupełnie inaczej. I Bóg dopuszczał do tych wszystkich sytuacji. I kiedy oni zaczynali wołać, kiedy zaczęli widzieć, że jest krytycznie, to oni dopiero wtedy zaczynali wołać. A nawet jeszcze za czasów Gideona też na to zwróciłem uwagę. Wiecie, to nie było tak, że oni od razu zaczęli wołać. Najpierw zaczęli szukać jak gdyby własnych sposobów, jak sobie poradzić z sytuacją. Zaczęli drążyć jaskinie, po prostu zaczęli sobie budować miejsca schronienia, tunele, jakieś miejsca, gdzie by ich ten wróg po prostu nie sięgnął. I nie jest jeszcze w tym miejscu napisane, że oni zaczęli wołać. Dopiero kiedy jak gdyby to wszystko przybierało coraz takie bardziej tragiczne skutki, to oni zaczynali wołać. I wiecie, co było piękne? Że Bóg posyłał wybawcę. Posyłał ratunek. Po prostu przychodził wybawca w postaci człowieka. Wiecie, czy oni tego wcześniej nie mogli tak zrobić? Nie mogli spośród siebie kogoś po prostu ustanowić takim, no zorganizujemy się, zrobimy? Nie, sytuacja była coraz trudniejsza. I wiecie, jeżeli przychodziła Boża przychylność, przychodziło Boże namaszczenie nad kimś, kogo Bóg wybierał, to była droga do wolności. Że to wróg za jakiś czas został pobity, że wróg musiał się cofać, a oni się na nowo podnosili. I kiedy tak na nowo się na to patrzyłem i czytałem to jak gdyby to pełniejsze zrozumienie tego słowa wybawca, ratunek, zbawca. I teraz przełożyć to na nasz czas. Ja potem przeczytam te niektóre miejsca. Wiecie, czy my dzisiaj też znajdujemy się w takich sytuacjach w naszym życiu, gdzie my potrzebujemy takiego ratunku? Czy może sobie sam radzisz? Po prostu próbujesz w różny sposób i jakoś sobie radzisz, jakoś ci to wychodzi. Ale wiecie, Pan Jezus, Zbawca, ratunek został posłany. I właśnie cała ta prostota, że człowiek wiele razy dochodzi do takiego miejsca, gdzie widzi, że potrzebuje pomocy. Prawdziwie potrzebuje pomocy. I Bóg, nasz niebiański Ojciec, w osobie Jezusa Chrystusa posłał Zbawcę, posłał wybawcę. I wiecie, i ja tak kiedyś jeszcze tak nad tym zastanawiałem, Kiedy Pan Jezus rozmawiał, w 8 rozdziale Ewangelii Jana jest to zapisane, Pan Jezus im mówi coś takiego, że jeżeli wytrwacie w Słowie moim, będziecie prawdziwie uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I Żydzi wtedy mu odpowiedzieli, że oni nigdy u nikogo nie byli w niewoli i że jakże możesz mówić, że będziecie wyswobodzeni. I Pan Jezus to nie odniósł wtedy do jakichś wrogów zewnętrznych, do jakichś po prostu innych narodów, które ich gnębiły, które po prostu panowały nad nimi, ale Pan Jezus im mówi coś takiego. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I widzę, to dzieło Pana Jezusa sprowadza się do tego, że naprawdę On człowieka wyrywa z grzechu. I tylko On może tego dokonać. I na przykład jeżeli człowiek żyje w grzechu, ten grzech może mieć różną postać. Czy można powiedzieć, że wtedy Pan Jezus jest twoim zbawcą? Ty możesz być religijnym człowiekiem, żyjesz w grzechu, ale Pan Jezus nie jest twoim wybawcą, nie jest twoim ratunkiem. Ty go tak nie poznałeś, ty tego nie przeżyłeś, ty nie zobaczyłeś tej różnicy między życiem w grzechu a życiem w wolności. Po prostu jesteś tylko religijnym człowiekiem. Czy możesz powiedzieć, że Jezus jest moim zbawcą, jest moim ratunkiem, jest moją pomocą? I widzę, o to się rozchodzi. Czy możesz i przeżywasz to, że On jest twoim ratunkiem, jest twoim zbawcą? Bo po to On przyszedł, aby nas ratować, aby nas wyrwać właśnie z grzechu, z niewoli diabła. I wiecie, kiedy znowu tak potem człowiek ma takie chwile, kiedy patrzysz się na swoje życie, wiecie, to jest, ja myślę, że to jest bardzo błogosławione, kiedy możemy mieć takie chwile wejrzenia przed Bożym obliczem i widzisz to Boże dzieło, czego Bóg dokonał w twoim życiu i przynosi to tobie tą radość. I widzę, wiecie, my możemy Mu dać tylko jedną rzecz, jeżeli to jest naszym udziałem. Po prostu ja widzę, to co możemy zrobić najlepszego, to możemy Mu tylko podziękować. My Mu możemy całym sercem po prostu tylko oddać chwałę. Jeżeli On jest twoim wybawcą, jeżeli On jest moim wybawcą i ja to przeżyłem, wiecie, człowiek chce dziękować. Po prostu, bo widzi tą różnicę. Było tak, było prawie, że niemożliwe, żeby żyć inaczej, a On mnie podniósł. On mnie wyratował, On rozwiązał te więzy grzechu i dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że jest moim wybawcą. I tak Bóg prowadził właśnie Izraela. I ja może przeczytam właśnie z tej Księgi Sędziów, z 3 rozdziału i potem jeszcze z 6, tutaj sobie zapisałem, 3 rozdział, 9 wiersz. To jest pierwszy sędzia Otniel, uwolnienie spod wpływów Aramu. Wówczas Pan rozgniewał się na Izraela i wydał go w moc Kuszan-Risztaima, króla Aram-Naharaim. Izraelici służyli mu przez 8 lat, a gdy zaczęli wołać do Pana, Pan wzbudził im wybawcę w postaci Otniela syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. Na Otnielu spoczął duch Pana, także sądził Izraela, a gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał Kuszana Risztajama w jego ręce i król Aramu musiał mu ulec. Potem zapanował w ziemi pokój na 40 lat do śmierci Otniela syna Kenaza. A Pan wzbudził im wybawcę w postaci Otniela. A gdy zaczęli wołać do Pana. Jeszcze teraz 3 rozdział, znowu tutaj 15 wiersz. Może od 12. Dlatego, że tutaj też płynie pewna nauka, że Wiele razy patrzymy się na Izraela i tak sobie myślimy, tak sobie niekiedy myślimy, jak to jest możliwe, doświadczając tak wiele razy tego Bożego działania, jak to jest możliwe, że tak szybko człowiek znowu skłania się do grzechu, że tak szybko, kiedy doświadczył podniesienia, za jakiś czas znowu schodzi na te stare drogi. Dlaczego to jest? I wiecie, to dobrze widać na przykładach, które się czyta. Ale myślę, że wiecie, my wszyscy mamy taką samą naturę, że do grzechu nas bardziej ciągnie niż do Słowa Bożego. Bardziej nas ciągną nasze pożądliwości niż to, co przychodzi od Ducha Świętego. I wiecie, biada jest człowiekowi, kiedy człowiek tego nie umie rozsądzić, kiedy już jest człowiekiem wierzącym, kiedy tego nie umie ocenić i kiedy nie umie szukać pomocy u Pana. Bo wtedy to jest ta droga jak sinusoida, w górę, w dół, w górę, w dół. A ja widzę, że Pan po to posłał Ducha Świętego, abyśmy te rzeczy umieli rozsądzać i zobaczyć, że w Chrystusie my możemy żyć inaczej. I tu bardzo szybko. Izrael jednak nadal postępował niegodziwie w oczach Pana. Dlatego Pan sprawił, że Eglon, król Moabu, stał się mocniejszy od Izraela. Stało się tak dlatego, że w oczach Pana Izraelici postępowali niegodziwie. Eglon skupił przy sobie Amonitów i Amalekitów, ruszył na Izraela, pobił go i jego wojska przejęły miasto Palm. Potem Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez 18 lat. Byli wolnym narodem. Bóg ich prowadził do pięknej ziemi. Ale popatrzcie się, jak wiele razy już tam na samym początku po prostu to uleganie i po prostu ta niewola u tych obcych narodów po prostu miała miejsce. I musiało upłynąć 18 lat. W tym czasie Izraelici zaczęli wołać do Pana. I znowu jest napisane, i Pan wzbudził im wybawcę w 15 wierszu. Przez te 18 lat jakoś sobie radzili. Może szukali, wiecie, jakichś swoich rozwiązań, ale ciągle byli w takim samym miejscu. Wiecie, i tu aż mi się chce zatrzymać, że z nami jest podobnie, czy może niekiedy z każdym z nas, że wiele razy próbujemy sobie jakoś poradzić, prawda? Po swojemu. Ale gdyby tak naprawdę przyjrzeć się temu szczerze, to można powiedzieć, że jestem ciągle w tym samym miejscu. Tak się złościłem, tak się wściekałem, tak robię to ciągle. Po prostu nie widać żadnej zmiany. Przepraszam Pana, za jakiś czas znowu to samo. Jeżeli jest inny grzech, upadam, przepraszam i znowu za jakiś czas robię to samo. Ale Bóg jest wierny i jeżeli człowiek woła, to posyła wybawcę. W tym czasie Izraelici zaczęli wołać do Pana i Pan wzbudził im wybawcę. Ehuda, syna Gery, syna Benjamina, człowieka leworęcznego, za jego pośrednictwem wysłali swój haracz do króla Moabu Eglona. Przed wyruszeniem jednak Ehu sporządził sobie miecz. Był to miecz obosieczny, długości jednego okcia. Ehud przypasał go sobie u prawego boku pod płaszczem. I gdybyśmy czytali dalej tą historię do końca, wiecie, oni żyli, można powiedzieć, to było też życie w strachu. A jednak kiedy Duch Boży przychodził i przychodziło Boże namaszczenie, wiecie, to można powiedzieć, ten człowiek tak samo mógł się lękać. On szedł i przed oblicze tego króla, którzy ich przez 18 lat gnębili, on był dokonać w stanie po prostu tego, że zadał temu królowi śmierć. I to był początek na nowo drogi do wolności. Ale jest powiedziane, a oni wywołali i Pan posyłał im wybawcę. Może jeszcze z 6 rozdziału, jak oni sobie tutaj radzili, od początku może przeczytam. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony Midianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianici i Amalekici wraz z ludźmi ze wschodu, najeżdżali ich ziemię. rozbijali u nich swe obozy, niszczyli plony ziemi aż po sąsiedztwo Gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez osła. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją zniszczyć. Te poczynania Midianu zubożyły Izrael i Izraelici zaczęli wołać do Pana. I jeszcze takie godne uwagi jest to, że popatrzcie się, kiedy patrzymy się na tę historię, akurat tutaj te, co czytam, wybawienie nie przychodziło wcześniej. Oni byli cały czas Bożym narodem, prawda? Jeżeli nie zaczęli wołać, to niewola trwała. Boży naród, Boży lud po prostu. Ale jeżeli zaczęli wołać, jeżeli zaczęli się dobijać, Bóg posyłał wybawcę i w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Bóg widzi uciemiężenie ludzkości, widzi jego biedę, widzi jego katastrofę, nędzę i biedę na obliczu tej ziemi. Ale wiecie, znowu to działanie Boże nie jest tak, jak wiele razy myślą politycy, a nawet my w tych kategoriach odbudowy, wiecie, państwa, polityki, tylko problem leży w człowieku. W tym, że człowiek ulega grzechowi, że człowiek z człowiekiem nie potrafi żyć, że nie potrafi funkcjonować razem. To jest problem, to jest problem grzechu. I dopiero ta zmiana przez wybawcę, przez zbawcę czyni człowieka nowym stworzeniem, że grzech nad nim nie panuje. I wiecie, jest to piękne, kiedy to może człowiek odkrywać dla swojego życia, że mamy zbawcę, że mamy wybawcę, że nie musisz dalej tak żyć, jeżeli grzech nad tobą panuje. Możesz żyć w wolności, bo po to Pan Jezus przyszedł. I biada by było, gdybyśmy się tylko skupiali na tym dniu Jego narodzin i to celebrowali każdego roku na nowo, nie mając tej rzeczywistości, która mówi o tej wolności, która jest w Nim. Bo On przyszedł nie po to, żebyśmy tylko celebrowali i temu poświęcali swój czas, ale aby ta istota rzeczy, ta zasadnicza, główna treść sięgała po prostu życia człowieka, bo Zbawca został posłany. Jeżeli ktoś pragnie, wierzcie, jeżeli ktoś chce, to ten Zbawca dzisiaj czeka, aby być tym ratunkiem, aby być tym podniesieniem. Ale oni wołali, oni się dobijali. I widzę, to stawia nas też w takim miejscu, że na takiej drodze po prostu Bóg odpowiada, Bóg przychodzi do człowieka. I mogę powiedzieć, że dla mnie jest to naprawdę radosne, kiedy w jakimś stopniu, na jakąś skalę mogę to odkrywać dla swojego życia. Jak wiele radości mi to przynosi, że mogę dziś powiedzieć, że Jezus jest moim wybawcą. Wiem po prostu i patrząc się na swoje życie, z czego On mnie podniósł, jak zmienił moje życie, jak dalej, wiecie, to czyni. To nie jest jakiś proces, który jest już za mną. Ja widzę, ile razy my na dziś, w tym czasie, w którym żyjemy, naprawdę my potrzebujemy wybawcy, bo my naprawdę nie wiemy, co zrobić. Ale widzę, jak długo potrafimy być w takim stanie odrętwienia, że człowiek nie woła, że się nie dobija. Próbuje znaleźć jakąś drogę wyjścia. Te myśli biegają na wszystkie możliwe strony. A droga jest taka, że człowiek zaczyna wołać, że przychodzi, że szuka, że kołacze, że chce zmiany, że chce Bożego rozwiązania. Powstańmy do modlitwy.